Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Brukseli propozycje Polski dotyczące m.in. kształtu przyszłego budżetu Unii.
Szef polskiego rządu rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.
Przyszły budżet będzie zapewne mniejszy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. W najbliższym czasie szefowie państw podejmą próbę osiągnięcia kompromisu.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska będzie odgrywać konstruktywną rolę w wypracowaniu ostatecznego konsensusu wokół budżetu europejskiego.
Żeby ten ambitny budżet mógł zaistnieć, musimy w tym celu znaleźć nowe źródła finansowania i temu poświęciliśmy znaczną część dyskusji, jak również pewnej elastyczności pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Bardzo konstruktywne, bardzo pozytywne rozmowy dzisiaj tutaj w Brukseli i myślę, że za kilka dni, jak tutaj wrócimy, za kilkanaście dni będą one również pozytywne.
Politycy rozmawiali w Brukseli m.in. o tak zwanej opłacie plastikowej, podatku od funkcjonowania wielkich korporacji oraz daniny od śladu węglowego.
Wśród postulatów Polski jest m.in. szukanie oszczędności w unijnym budżecie poprzez obcięcie pewnych kosztów administracyjnych.
Ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę, że kolejny budżet będzie trudniejszy ze względu na Brexit, ale też spowolnienie na świecie.
Nie będzie już Wielkiej Brytanii. Nie wiemy dokładnie tak naprawdę, co będzie, jeśli chodzi o relacje z Wielką Brytanią. To się okaże do końca 2020 roku, no ale z pewnością pieniędzy do podziału będzie mniej. I po drugie, być może istotniejsze, przynajmniej w perspektywie najbliższych 2 lat, myślę, że zaczęło się spowolnienie gospodarcze. Jeżeli także największa gospodarka świata, Stany Zjednoczone, w roku 2020 albo 2021 wejdą w mocniejsze hamowanie, to oznacza to hamowanie całego świata i dodatkowy bodziec negatywny także dla Unii Europejskiej. Więc początek tego nowego budżetu, tej nowej perspektywy 7-letniej, zapowiada się dość nerwowo.
20 lutego odbędzie się specjalny szczyt Unii Europejskiej w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Szef Rady Europejskiej liczy, że mimo rozbieżnych zdań co do kształtu przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, krajom członkowskim uda się znaleźć kompromis.
Przedstawiciele partii rządzącej nie zgadzają się ze skandalicznym wyrokiem łódzkiego sądu w sprawie morderstwa dziecka.
Sąd apelacyjny w Łodzi złagodził z 25 do 15 lat więzienia wyrok dla mężczyzny skazanego za zabójstwo i zgwałcenie 3-letniego dziecka. Wyrok jest prawomocny.
Według sądu wymierzona wcześniej kara 25 lat więzienia była karą rażąco niewspółmiernie surową.
Takie wyroki trzeba absolutnie potępiać i podawać do wiadomości publicznej łącznie z nazwiskami sędziów, którzy je wydają, ocenił wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
Dzisiaj, kiedy ta dyskusja nad wymiarem sprawiedliwości przetacza się przez nasz kraj, to też trzeba pokazywać właśnie takie wyroki, takie rozstrzygnięcia, jak ten łódzkiego sądu apelacyjnego, bo już też musimy zrozumieć, do czego taki wyrok doprowadza. Taki wyrok doprowadziłby do sytuacji, że ten oprawca po 7 latach czy po 8 latach mógłby opuścić zakład karny. Zgwałcił niewinne dziecko, 3-letnie dziecko, zamordował 3-letnie niewinne dziecko, a po 7 latach mógłby cieszyć się wolnością. Na to absolutnie nie ma zgody i cieszę się, że minister sprawiedliwości zdecydował o tym, że będzie kierował skargę kasacyjną.
Krytycznie zmniejszenie kary ocenili zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki. Z kolei pytana o sprawę kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska uznała, że wyroków się nie komentuje.
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wniesienie kasacji od wyroku do Sądu Najwyższego.
Ustawa dotycząca 13 emerytur wraca do Sejmu. Większość senacka wprowadziła do ustawy kilka poprawek.
Senatorowie nie zgadzają się m.in. na finansowanie świadczenia z tzw. Funduszu Solidarnościowego. To oznaczałoby, że ustawa nie ma źródła finansowania.
Parlamentarzyści PiS-u zapewnili, że 13 emerytura będzie wypłacana, a poprawki, jakie wprowadził Senat, zostaną w Sejmie odrzucone.
Dr Michał Tuszyński, ekonomista, uważa, że emeryci zasługują na wszelką pomoc ze strony państwa i politycy powinni być zgodni w tej kwestii.
Wszystkie siły polityczne powinny w zgodzie działać w takim kierunku, ażeby jak najszybciej, w jak najodpowiedniejszym wymiarze wypłacać te 13 emerytury, które są, można powiedzieć, unikatowym świadczeniem w skali europejskiej. Jest to bardzo dobry kierunek, ponieważ emeryci to jest grupa spauperyzowana. Kwestia tego, z jakiego źródła wypłacać tego typu świadczenia, jest sprawą, można powiedzieć, w pewnym sensie wtórną, dlatego że jeśli państwo prowadzi odpowiedzialną politykę, a taką prowadzi, to świadczenia wypłacić musi.
Tak zwaną 13. emeryturę ma otrzymać około 10 milionów emerytów i rencistów. Koszt wypłaty świadczenia na ten rok to blisko 12 miliardów złotych.
Trzynastki będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Jej wysokość w 2020 roku to 1200 zł brutto.
Od dziś przez najbliższy miesiąc na krakowskim przedmieściu w Warszawie można oglądać wystawę Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920 w setną rocznicę zaślubin Polski z morzem.
Podobne ekspozycje będzie można oglądać w Gdyni i Pucku.
Mapy, zdjęcia i dokumenty. To wszystko wraz z dokładnymi opisami przybliży zwiedzającym wydarzenia sprzed 100 lat. W tym roku obchodzimy setną rocznicę zaślubin Polski z Bałtykiem. Wystawa została przygotowana wspólnie przez Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ekspozycję można oglądać w galerii plenerowej ustawionej tuż przed siedzibą Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Mówi Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej.
A identyczną wystawę otwieramy jutro w Gdyni. Taką samą wystawę stawiamy też w Pucku. Będzie towarzyszyła uroczystościom upamiętnienia stulecia zaślubin Polski z morzem. W Pucku, prawie w tym samym miejscu, gdzie 100 lat temu odbywała się ta właśnie doniosła uroczystość. Ogromne znaczenie dla Polski przyniósł ten dzień przed 100 laty. To był powrót Polski morskiej, czyli powrót do marzeń królów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na przykład, jak Stanisław August, budowali polską flotę wojenną.
W czasie wernisażu wystawy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował osoby zasłużone w upowszechnieniu wiedzy o walce o niepodległość medalami Pro Bono, Polonie i Pro Patria. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Nie żyje górnik, który był poszukiwany przez ratowników po wstrząsie, do którego doszło w kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Rannych zostało 4 innych górników. Kopalnia należy do KGHM-u.
Do wstrząsu doszło na głębokości 1100 metrów. Miał on siłę tak zwanej górniczej szóstki. W rejonie zagrożenia było 5 górników.
Spółka poinformowała, że pracownik, który zginął, miał 35 lat. Osierocił 2 dzieci. W KGHM pracował od 2007 roku.
We wszystkich oddziałach miedziowej spółki ogłoszono 3-dniową żałobę.
Już za 100 dni obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski zachęca, by przy tej okazji wziąć udział w narodowej pielgrzymce do Rzymu.
Ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik podkreśla, że rocznica urodzin świętego to okazja, by wrócić do ponadczasowego nauczania naszego wielkiego rodaka.
Ksiądz rzecznik dodał, że mimo upływu lat Jan Paweł II jest nam bardzo bliski.
Już za 100 dni obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Dajmy świadectwo przywiązania do papieża Polaka, wierności jego nauczaniu. Weźmy licznie udział w narodowej pielgrzymce do Rzymu na setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, który jest tak bliski rodzinie Radia Maryja.
Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Narodowa pielgrzymka do Rzymu z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka odbędzie się 17 maja.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki zaapelował, by w wydarzenie włączyły się m.in. diecezje oraz wspólnoty parafialne.
To były wiadomości Radia Maryja, a teraz prognoza pogoda.
Jutro zachmurzenie małe, na wschodzie miejscami umiarkowane. Temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 w centrum do 8 stopni na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1020 hektopaskali.